to dzisiejsze nabożeństwo nie jest szczególnym dla Ciebie, to chciałbym, by po usłudze Bożego Słowa mogło stać się takim. Abyś mógł na nowo zrozumieć, przypomnieć sobie bracie, siostro, drogi przyjacielu, ważność i niepowtarzalność ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Biblia mówi nam, i o tym tydzień temu głębiej mówiliśmy, dokładniej mówiliśmy, że Stary Testament jest tylko cieniem, obrazem duchowej rzeczywistości i tego, co miało się stać w ofierze Pana Jezusa Chrystusa, gdy przyszedł na świat. Jezus w jednym miejscu stwierdził: nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić zakon. I chciałbym, byśmy dzisiaj mogli zobaczyć, co Jezus wypełnił w tym zakonie. I tak jak tydzień temu zachęcałem Was do przeczytania trzeciej Księgi Mojżeszowej, Księgi Kapłańskiej, 16 rozdziału, dlatego że dzisiaj będę nawiązywał do Dnia Pojednania. Był to taki dzień wyjątkowy w życiu ludu, narodu izraelskiego, w którym, jak sama nazwa mówi, następowało corocznie pojednanie z Bogiem. Inaczej ten dzień też był nazywany Dniem Przebłagania, gdzie składano ofiary po to, aby na nowo relacja z Bogiem mogła być żywą, intymną i blisko. Co to było za święto? Co to była za uroczystość? Było to najświętsze ze wszystkich świąt i najświętsza ze wszystkich ceremonii. Społeczność Izraela z Bogiem była przymierzem. Bóg zawarł z narodem izraelskim przymierze i zobowiązał się w tym przymierzu, że będzie błogosławił, że będzie prowadził swój lud, że będzie okazywał swoją wierność i dobroć, ale także wymagał ze strony Izraela, aby dotrzymywali przymierza. Niestety grzech, upadek, nieposłuszeństwo naruszał to przymierze i dlatego cały system ofiarniczy, cała ta porządek świątyni, gdybyśmy tak powiedzieli, cały ten system miały dokonywać zadośćuczynienia za grzechy ludzi i przywracać utraconą społeczność z Bogiem. I dzień pojednania, dzień przebłagania był wielkim aktem przebłagania za wszystkie grzechy popełnione przez cały rok. Był dniem oczyszczenia wszystkich w Izraelu i wszystkiego w Izraelu. Jak to się dokonywało? Ja tylko nawiązuję do tego, co tam jest napisane. Jeżeli ktoś z Was nie przeczytał, a chciałby dokładniej, to zachęcam. Trzecia Księga Mojżeszowa, 16 rozdział o tym mówi. Jak to się dokonywało? Najpierw kapłan musiał być całkowicie oczyszczony i sam najpierw musiał złożyć ofiarę z cielca za własny grzech i za grzechy swojej rodziny. Dopiero wtedy mógł przystąpić do składania ofiar za grzechy całego narodu izraelskiego. I aby dokonać przebłagania za grzechy całego narodu izraelskiego, potrzebował dwóch kozłów. Jeden kozioł, gdy tam czytamy dokładnie, ten 16 rozdział, był zażynany i był to akt przebłagania za wszystkich ludzi Izraelu. Moglibyśmy powiedzieć, było to oczyszczenie z nieczystości ludu Bożego. Natomiast drugi kozioł był wypuszczany na pustynię, ale najpierw kapłan wkładał swoje ręce na tego kozła wylosowanego, bo wcześniej rzucano losy, który będzie zabity, a który wypuszczony na pustynię. I na tego wypuszczalnego na pustynię arcykapłan wkładał swoje ręce, wyznawał swoje grzechy, grzechy całego ludu i wypędzał go na pustynię, gdzie zapewne prędzej czy później taki kozioł tracił swoje życie. I był to akt oddalenia występków i win i nieprawości narodu izraelskiego. Na tym koźle złożone były wszystkie grzechy symbolicznie całego Izraela i był oddalany i wypędzany poza obóz narodu wybranego. I w taki oto sposób przymierze z Bogiem rokrocznie było odnawiane. Ale tak jak powiedziałem wcześniej i autor listu do Hebrajczyków bardzo mocno to podkreśla, była to tylko zapowiedź, cień, szkic tego, co miało dokonać się później, tego, co miało dokonać się w ofierze Pana Jezusa Chrystusa. I list do Hebrajczyków, 8, 9, 10 rozdział, bardzo mocno opisują i bardzo konkretnie, z detalami, szczegółami opisują właśnie ten system ofiarniczy, który panował w narodzie izraelskim. I autor tego listu bardzo mocno wykazuje, że to, co było wcześniej, było tylko zapowiedzią tego, co w duchowej rzeczywistości stało się w ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Dwa tygodnie temu brat Piotr usługiwał z 10 rozdziału tego listu. Tydzień temu ja usługiwałem z 8 rozdziału tego listu. Dzisiaj chciałbym, byśmy popatrzyli na kilka wersetów 9 rozdziału listu do Hebrajczyków. 9 rozdział od 11 do 14 wiersza. Czytamy tak. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcając skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Bardzo jasno autor tego listu mówi, Chrystus pojawił się jako arcykapłan nowego przybytku, nowego przymierza, nowej świątyni i mówi o duchowej rzeczywistości, która dokonała się w śmierci, akcie śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Autor listu stwierdza, że ofiara Jezusa nie tylko spełniała wymagania zakonu, a wcześniej już wspomniałem, Jezus powiedział, nie przyszedłem rozwiązać, a wypełnić zakon. Ona także przewyższała ten system ofiarniczy. Dzisiaj spróbujemy sobie właśnie na te pytania odpowiedzieć. Dlaczego spełniła wymagania zakonu? A po drugie, dlaczego ta ofiara przewyższa ofiarę Starego Przymierza? A więc dlaczego spełnia? Po pierwsze, Jezus nie musiał składać ofiary przebłagalnej za swoje życie i za swoje grzechy. To musiał robić rokrocznie każdy kapłan, arcykapłan, który przychodził do namiotu zgromadzenia czy do świątyni i wchodził do miejsca najświętszego. Jezus nie musiał tego już robić. On był czysty, święty, bez grzechu i dlatego nie musiał być zabity cielec, aby Jezus mógł wejść do miejsca najświętszego. Tydzień temu mówiliśmy o cechach arcykapłana, jakim jest Jezus. Hebrajczyków 7 rozdział, 26, 27 werset mówił między innymi o tym, że Jezus okazał się święty, odłączony od grzeszników, niewinny, nieskalany, bezgrzeszny. Dlatego nie musiał składać ofiary za siebie, aby wejść do miejsca najświętszego. Po drugie, ofiara Pana Jezusa Chrystusa zawierała w sobie funkcję i znaczenie obydwu kozłów, które były jeden zabijany, a drugi wypędzany na pustynię. Po pierwsze, Jezus stał się przebłaganiem za nasze grzechy. Boże Słowo mówi, zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Ofiara Jezusa stała się przebłaganiem za Twoje i moje grzechy. Przebłaganiem za świątynię, tak jak trzecia księga Mojżeszowa, 16 rozdział nam wykazywał. To musiało być spełnione. Krew musiała być przelana, cena musiała być zapłacona. Jezus stał się Twoim i moim usprawiedliwieniem. Usprawiedliwieni to oznacza, że w oczach Bożych uznani jesteśmy za niewinnych, dlatego że ktoś za nas poniósł już karę. Zostaliśmy uświęceni mocą tej ofiary, dlatego bez przeszkód możemy wchodzić w Bożą obecność, bo krew Jezusa nas uświęciła, bo zostaliśmy zrodzeni z Ducha Bożego i w oczach Bożych jesteśmy święci i powołani do świętości, to znaczy do codziennego uświęcania się, czyli upodabniania do Jezusa w swoim życiu, zachowaniu i postępowaniu. Także Boże Słowo mówi, że Jezus stał się dla nas odkupieniem. On nas wykupił spod panowania mocy grzechu. On zapłacił cenę swojego życia, cenę swojego ciała, przelanej krwi, abyśmy mogli być wolni. Boże Słowo mówi, jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi jesteście. Jezus wykupił nas, odkupił, zapłacił najwyższą cenę, jaką można było zapłacić. Oddał swoje życie. A gdy nas odkupił, to ten termin, słowo tutaj użyte, odkupić, oznacza z niemożliwością ponownego wykupienia. Boże Słowo mówi nam, że stałeś się własnością Bożą. Jeśli zrozumiałeś, że jesteś grzesznikiem i że w Jezusie masz zbawienie, przebaczenie grzechów, stałeś się dzieckiem Bożym i Pan chce mocno trzymać ciebie i mnie w swojej dłoni. On obiecuje, że nikt i nic nie jest w stanie wyrwać nas z Jego ręki. Chyba że, tak jak zawsze powtarzamy z tego miejsca, dobrowolnie decydujemy się, rezygnujemy, odchodzimy, oddalamy się od Boga, zbaczamy z kursu, zaczynamy żyć swoim życiem, wtedy choć Bóg smuci się, choć boleje, to pozwoli nam odejść, bo szanuje wolną wolę człowieka. Wymagania zakonu zostały spełnione w ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, dobra nowina brzmi: Jezus umarł za ciebie i za mnie. Jesteś wolny w Jezusie Chrystusie. Dobra nowina mówi, że choćby twoje grzechy były czerwone jak szkarłat, to zbieleją jak śnieg, jeśli przyjdziesz pod krzyż Pana Jezusa Chrystusa. I nie ma grzechu, którego by krew Jezusa nie miała mocy przebaczyć i oczyścić. Nie ma. I to jest ta pierwsza rola pierwszego kozła. Ale także Jezus oddalił nasze występki od nas. Na Jezusa został złożony twój i mój grzech. On umierał na krzyżu, obciążony nie swoimi grzechami, ale grzechami ludzkimi. W jednej takiej pieśni, starej pieśni śpiewamy: to nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech, moje postępowanie. Dlatego, bracie i siostro w Jezusie Chrystusie, Jezus poniósł twoje grzechy. Jezus wyzwolił cię spod panowania grzechu i mocy ciemności. A jeśli w twoim życiu się tego jeszcze nie dokonało, to może się dokonać, gdy szczerze zawołasz do Niego, gdy Go poprosisz o przebaczenie grzechów, gdy zawezwiesz Jego imienia, On przyjdzie i przebaczy ci twoje grzechy. On jest po twojej stronie. On ciebie kocha i pragnie cię prowadzić w twoim życiu. Gdybyśmy dokładnie czytali Hebrajczyków 8, rozdział 9 i 10, to autor tego listu kilkakrotnie cytuje Księgę Jeremiasza, 31 rozdział, na przykład 8:12, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. I 10:17, podobne słowo dodaje, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. I nawiązuje do proroctwa Jeremiasza, mówiące, które zapowiadało nadejście nowego przymierza, które Bóg w Jezusie spełnił. A grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy przychodzisz pod krzyż, gdy nazywasz grzech po imieniu, Bóg, wiesz, co z tym grzechem robi? Bierze go i rzuca w morze, a to morze nazywa się morze niewspominania. I ono się tam, w to morze niewspominania, te grzechy idą i on obiecuje, że nigdy więcej grzechu wyznanego, odpokutowanego, szczerze wyznanego tobie nie wypomni. To diabeł, oskarżyciel, przychodzi i przypomina nam nasze grzechy. To diabeł, oskarżyciel, przychodzi i nawiązuje do naszej przeszłości. To diabeł, oskarżyciel, przychodzi i mówi: to nie jest tak łatwo. Myślisz, że tak, narobiłeś dużo bałaganu, nagrzeszyłeś, poraniłeś innych ludzi i co, myślisz, że tylko teraz powiesz: Panie Boże, wyrażam żal, przepraszam i już jesteś wolny? Nie, nie. To tak nie działa. Coś ty, to niemożliwe. Niejednokrotnie takie myśli diabeł kieruje do naszego życia. A często wtedy, kiedy obiecujemy, mówimy: Boże, chcę iść za Tobą na 100%. Już więcej nie zrobię tego czy tamtego, nie wrócę do tego, a zdarza nam się. Wtedy przychodzi potępienie, przychodzi oskarżenie, ale to nie jest Duch Święty. Gdy przychodzi Duch Święty, gdy Cię upomina o grzech, którego się dopuszczasz, to On przychodzi, pokazuje Ci prawdę o Tobie, wskazuje na grzech i mówi o tym, co masz z tym zrobić. A co masz zrobić? Wyznać, nazwać po imieniu, przyjść pod krzyż, wrócić do Boga, upamiętać się i przyjąć Boże przebaczenie. To mówi Duch Święty. Wtedy po takim upomnieniu jesteś zachęcony, aby przyjść, aby rozprawić się z grzechem, aby stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, dziękuję Ci za to, że przebaczasz każdy mój grzech. Natomiast gdy przychodzi oskarżyciel, gdy przychodzi kłamca, gdy przychodzi diabeł, to on wypomina, to on oskarża, to on potępia, to on próbuje, aby przeszłość dominowała w Twoim życiu, abyś nie mógł się uwolnić od tego, co wcześniej w Twoim życiu się stało. Bóg nigdy nie wypomni Tobie Twoich wyznanych grzechów. To diabeł Ci będzie je przypominał, ale pamiętaj, że tych grzechów już nie ma. One zostały wrzucone w morze niewspominania, bo Bóg obiecuje, a ich grzechów, ich nieprawości więcej nie wspomnę. A Bóg jest prawdomówny. Boże Słowo nam mówi, 2 Koryntian 5:17, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. A jeśli jest w Chrystusie nowym stworzeniem, to co? Stare przeminęło. Nie ma. Bóg rozprawił się z tym. Krzyż Chrystusa, Jego ofiara nam całkowicie pomogła w rozprawieniu się z przeszłością. Psalm 103, werset 12 mówi nam, że jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas występki nasze. A jak daleko jest wschód od zachodu? Może ktoś mi powie. Daleko, nie? I nigdy się nie zajdą. Nigdy, nie?
Nie.
W tym świecie wydaje. Nigdy wschód ze zachodem się nie zejdą. Wschód i zachód się nie spotkają. Dlatego też Jezus spełnił wymagania systemu ofiarniczego starotestamentowego Dnia Pojednania, Dnia Przebłagania. Dlaczego Jego ofiara przewyższa? Po pierwsze, dlatego, że ofiara Pana Jezusa Chrystusa oczyszcza wnętrze człowieka. Rozprawia się z duchem, duszą, a nie tylko cieleśnie. Czytaliśmy w fragmencie z Hebrajczyków z 9 rozdziału. Tam jest napisane w 13 wersecie, że tamte ofiary z kozłów i cielców dokonywały tylko cielesnego oczyszczenia. Natomiast Chrystus i Jego ofiara przywracają duchową czystość. Duchową czystość. Ofiary starotestamentowe oczyszczały zewnętrznie. Nie uwalniały od wyrzutów sumienia. Nie uwalniały od strachu. Nie uwalniały od potępienia. Ofiara Jezusa oczyściła nasze wnętrza. Uwolniła nas od wyrzutów sumienia, strachów, lęków, od potępienia. Mamy nowe życie w Jezusie. Przebaczone zostały nam nasze grzechy. Dlatego ta ofiara przewyższa starotestamentową. To po pierwsze. Po drugie, ofiara Jezusa dokonała wiecznego odkupienia. Też czytaliśmy w wersecie 12, 9 rozdziału, że Jezus, gdy wszedł do świątyni, tej duchowej świątyni z własną krwią, dokonał wiecznego odkupienia. 10 rozdział, pierwsze 4 wersety tego rozdziału wykazują słabość ofiar starotestamentowych. Autor mówi, one co rok składane tylko przypominały o grzeszności, o niedoskonałości ludu Bożego, a nie uwalniały od tego stanu. Natomiast ofiara Chrystusa dokonała wiecznego odkupienia. Zostaliśmy wyrwani spod panowania mocy ciemności. Teraz to Pan Bóg panuje i rządzi w naszym życiu. To, co już wcześniej zacytowałem, nikt nie jest w stanie wyrwać nas z ręki Bożej, jeśli tylko jej się chcemy trzymać, bo On jest po naszej stronie. On nie tylko daje nam przebaczenie, ale On także daje nam zapewnienie tego, dokąd zmierzamy, że mamy życie wieczne. Nie boimy się śmierci, bo wiemy, dokąd idziemy. Nie boimy się trudności i wyzwań, bo wiemy, z kim je możemy przejść. Choć nie jest łatwo, gdy przechodzimy, gdy się zmagamy, ale wiemy, że przechodzimy je z Jezusem, że Jezus jest po naszej stronie. Dlatego należymy już do Królestwa Światłości. Jesteśmy obywatelami nieba. Nasza ojczyzna jest w niebie. O, udało mi się trzy cytaty w jedno zdanie biblijne włożyć. Jesteśmy obywatelami nieba, Królestwa Światłości. Nasza ojczyzna jest w niebie. Kolosan 1,13 mówi nam o tym, że Bóg w Jezusie wyrwał nas spod panowania mocy ciemności i przeniósł w duchowej rzeczywistości do Królestwa Światłości swojego Syna umiłowanego. Jesteś, bracie i siostro, jeśli się na nowo narodziłeś, dzieckiem Bożym, obywatelem nieba, twoja ojczyzna jest w niebie, wiesz, dokąd zmierzasz, jesteś synem i córką Bożą. Ofiara Jezusa dokonała wiecznego odkupienia. Po trzecie, ofiara Jezusa Chrystusa pozwala człowiekowi zwyciężać. Czytaliśmy w 9 rozdziale, 14 werset, że o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha ofiarował samego siebie, oczyści nasze sumienia od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Ta ofiara nie tylko daje przebaczenie, ale również umożliwia prowadzenie zwycięskiego, świętego, pełnego Bożego życia. Bóg oprócz Jezusa dał nam Ducha Świętego i ten Duch Święty, który jest obecny, chce nam pomagać w naszym życiu. Chce jako dobry nauczyciel nas uczyć. Chce nam przypominać to, co z Bożego Słowa już wiemy. Chce wprowadzać nas we wszelką prawdę. Prawdy Bożego Słowa o nas, o Bogu, o Chrystusie, o mocy ciemności, o wszystkim. On chce nam to pokazywać, abyśmy wiedzieli, z czym się zmagamy. Abyśmy wiedzieli, jakiego mamy wroga. Boże Słowo mówi, że Duch Święty jest po naszej stronie po to, aby nam pomagać, abyśmy prowadzili zwycięskie chrześcijańskie życie. I to jest możliwe w Jezusie Chrystusie, bracie i siostro. To jest możliwe, bo Duch Święty jest po naszej stronie. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Jan mówi takie słowa w swoim liście, pokazując, że mamy pełne zwycięstwo w Jezusie. W liście do Koryntian Paweł mówi, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami w Chrystusie Jezusie. To ciągle nam mówi o tym, że mamy dziedzictwo, mamy zwycięstwo i w imieniu Jezusa możemy prowadzić zwycięskie życie. Możemy. Tak czy nie? Możemy w Jezusie być zwycięzcami. Jeśli trzymamy się Pana, jeśli trwamy w Nim, jeśli trzymamy się Bożego Słowa, jeśli polegamy na Jego obietnicach, jeśli czerpiemy z dziedzictwa, jeśli wiara nasza wzrasta, nie dajemy się odwieść kłamstwom, oskarżeniom diabelskim, jesteśmy zwycięzcami w Jezusie. Moglibyśmy zadać sobie jeszcze jedno pytanie. Czym różni się ofiara Pana Jezusa od starotestamentowej? Takie trzy moje spostrzeżenia. Po pierwsze, była dobrowolna. Zwierzętom odbierano życie. One nie mogły zdecydować, czy chcą żyć, czy być złożone w ofierze. Jezus dobrowolnie oddał swoje życie. Powiedział w Ewangelii Jana 10,11, porównując się do dobrego pasterza, że dobry pasterz jest gotowy położyć swoje życie za owce. I on to zrobił, on wiedział, co robi. Po drugie, jego ofiara była, w cudzysłowie, spontaniczna. Ofiary ze zwierząt były nakazane przez zakon. Wszystko było dokładnie opisane. Natomiast nigdzie w Starym Testamencie nie było opisane, jak Jezusa ofiara ma wyglądać lub miałaby wyglądać. Jezus umarł wyłącznie dlatego, że chciał. Umarł z powodu miłości do człowieka. Przyszedł, ponieważ chciał umrzeć za nas, abyśmy mieli życie wieczne. On kochał Ciebie, kochał mnie, dlatego umarł za nas. Oddał swoje życie w spontaniczny sposób. To nie był nakaz, to nie był wymóg Starego Testamentu. Bo chciał. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że posłał, że dał swojego jednorodzonego Syna, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I po trzecie, ofiara Pana Jezusa Chrystusa była w pełni świadoma. Zwierzę, choć mówi się, że często przeczuwa swoją śmierć, gdy jest prowadzone do ubojni, Ale zwierzę tak naprawdę nie wiedziało, co się dzieje, dlaczego ma zginąć, dlaczego ma być zarżnięte i zabite. Nie wiedziało. Jezus wiedział, co czyni. Jezus znał cel swojej misji. Wiedział, po co przyszedł na ziemię. Wiedział, że oddaje swoje życie za rodzaj ludzki, za człowieka, za ciebie i mnie. Gdybyśmy dokładnie czytali Ewangelię, ja teraz studiuję, czytam Ewangelię Mateusza, to jestem w momencie, kiedy Jezus zaczął zapowiadać apostołom i uczniom swoją śmierć. Cokolwiek gdzieś z nimi był, szli do Jerozolimy i mówił: pamiętajcie, idziemy do Jerozolimy, ale ja tam zginę. Pamiętajcie, idziemy do Jerozolimy, ja tam będę wydany w ręce nieprawych ludzi, niesłusznie oskarżony. Pamiętajcie, wiedzcie o tym. Więc Jezus dobrowolnie, świadomie zmierzał do celu, a apogeum tego nastąpiło na krzyżu, gdy umierał za ciebie i za mnie. Dlatego, bracie, siostro, drogi przyjacielu, za chwilę będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Chciałbym, byśmy dzisiaj poprzez to zwiastowanie jeszcze raz na nowo przypomnieli sobie, uzmysłowili sobie, że Jezus Chrystus przyszedł na świat dla ciebie i dla mnie. Przyszedł jako człowiek, umarł haniebnie i męczeńską śmiercią, dlatego że chciał, bo ukochał ciebie i mnie, ukochał człowieka. I ta ofiara spełnia zadanie starotestamentowe dnia przebłagania, pojednania. Dzięki tej ofierze przymierze z Bogiem Ojcem może być zawarte i odnowione. Jezus stał się przebłaganiem za twoje i moje grzechy, a także oddali twoje i moje grzechy od nas, rzucając je w morze niewspominania. Dzisiaj chciałbym, byśmy mogli z głębi naszych serc, za chwilę, gdy staniemy w modlitwie, podziękować Jezusowi za Jego ofiarę. Bo, i to często powtarzam, ofiara Pana Jezusa Chrystusa nie może nam spowszednieć. Jeśli spowszednieje ci to, co Jezus na krzyżu dokonał dla ciebie i dla mnie, jeśli nam to spowszednieje, jest to początek odchodzenia i letnienia w twoim duchowym życiu. Kiedy ofiara Chrystusa staje ci się obojętna, nie doceniasz jej, lekceważysz, bardziej jesteś podatny na pokusy, bardziej jesteś podatny na to, żeby zgrzeszyć, bardziej i łatwiej jest ci zgrzeszyć. Natomiast jeśli rozumiesz i ciągle w twoim sercu jest to świeże, kim jest Jezus i co dla mnie uczynił, i to powoduje, że jesteś napędzany, nakręcany i mocą Ducha Świętego trzymany, strzeżony do tego, żeby chodzić w zwycięstwie. Dlatego ofiara Jezusa nie może ani mnie, ani wam, nam spowszednić. Bo to jest początek twojego duchowego końca. A Bóg ma dla nas wspaniały koniec. On chce, żebyśmy cieszyli się Jezusem. On chce, abyśmy czerpali z błogosławieństwa, które mamy w Jezusie i byli naprawdę, naprawdę szczęśliwi i zadowoleni, spełnieni w naszym życiu. Tu zmierzając do wieczności. I na koniec tego samego rozdziału 9 listu do Hebrajczyków 15 werset mówi nam: i dlatego, w nawiązaniu do mocy ofiary Chrystusa, i dlatego Jezus jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Aby ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo nie tymczasowe, nie przechodnie, ale wieczne. Bo to, co Chrystus uczynił, ma wpływ nie tylko na twoją teraźniejszość, ale na twoją przyszłość i na twoją wieczność. To jest dziedzictwo, które masz w Jezusie Chrystusie. I podstawą tego dziedzictwa jest doskonałość i cudowność, niepowtarzalność, wyjątkowość ofiary Pana Jezusa Chrystusa. On umarł za ciebie, On umarł za mnie, jest po naszej stronie i chce nas w naszym życiu prowadzić i błogosławić. Aby każdy, kto jest powołany, otrzymał obiecane dziedzictwo wieczne. To jest dla ciebie i dla mnie. Abyś czerpał z dziedzictwa, które mamy w Jezusie Chrystusie. A wszystko rozpoczęło się od ofiary Jezusa. Amen. Powstańmy do modlitwy dziękczynnej za to, co Jezus dla nas uczynił. Stańmy chwilę, zastanówmy się, wglądnijmy w siebie i odpowiedzmy sobie na pytanie. Czy dzisiaj, gdy za chwilę będę przystępował do stołu Pańskiego, gdy wyciągał rękę do chleba i wina, jest to dla mnie coś wyjątkowego, coś szczególnego. Coś, z czego się cieszę, wyrażając Bogu wdzięczność za to, że posłał Jezusa, który stał się doskonałą ofiarą za moje grzechy. Przebaczył mi moje grzechy i oddalił ode mnie moje występki. Jest moim Panem i Zbawicielem. Chciałbym za to dziękować, że przyszedł umarł za nas, błogosławić i cieszyć się przebaczeniem i uwolnieniem, które mamy w Jezusie Chrystusie. Módlmy się, modlitwą dziękczynną.